Chwała Panu Bogu. Marszu podał pieśń numer 145, ale nie znamy jej, to musisz chociaż przeczytać, żeby te słowa. Ja je przeczytam. Znów jesteśmy dzisiaj razem. O, jak cieszę się, że możemy słuchać znowu jasne słowa Twe. Takie słowa bardzo wymowne na ten wieczór dzisiejszy. Aby tu być i cieszyć się, że możemy tu być. Cieszę się z tego, że możemy znów słuchać Słowa Bożego. To jest piękne słowa. I dziękuję Bogu za to, za ten czas, że tu jesteśmy i że możemy słuchać Jego Słowa, tego jasnego Bożego Słowa. A zanim będziemy słuchać Słowa Bożego, to chciałem przekazać, że młodzież już dojechała. Dzięki Bogu byli już przed 16 na miejscu. I tak byśmy naprawdę tak w naszej tej wspólnej modlitwie byśmy Panu Bogu podziękowali za błogosławieństwo, za to, że ich szczęśliwie tam zaprowadził, że tam są i żeby dalej błogosławił, aby ich serca były otwarte na słowo, które będzie tam ogłoszone, aby błogosławił ich braci usługujących, aby stamtąd przyjechali nasyceni, zbudowani, pokrzepieni do dalszej drogi. Nie będę się pytał, kto ma jakieś prośby. Wierzę, że każdy z nas ma coś, żeby się modlić. I będziemy się modlić wspólnie, jedni za drugimi. I o to, żeby podziękować Bogu za to, że szczęśliwie tam doprowadził i żeby ich Pan Bóg też błogosławił tam.
Chwała niech będzie Panu Bogu. Ta pieśń zawsze odbieram jako przepustkę do wyjścia za kazalnicę. Oczywiście chodzi o ten fragment, że niepotrzebna piękna mowa, ani mądra ludzka twarz. To takie zachęcające, żeby pozbyć się jakichkolwiek kompleksów, gdyby ktokolwiek miał, tak jak ja. Ale zdanie wcześniej, bracie, ogrzej serca dzisiaj ciepłem Bożym. Pragnę, aby słowo, które głosimy z tego miejsca, Słowo Boże, było odbierane jako ciepło Boże i ogrzewanie serc, choć często jest to nauka i karcenie. Ale wiemy przecież, że Ojciec, który Syna miłuje, chce, żeby ten Syn postępował według tego, jak On mu każe, a nie żeby było samowoli. Bo ojciec czy matka, rodzice wiedzą, co jest dobre dla dziecka, co jest mu potrzebne do tego, aby umiał żyć. Taki Bóg chce, abyśmy żyli według Jego woli, według Jego prawa, według Jego nauki, a nie tego, co my chcemy. Bądź jak dobra matka wszystkim, drogę w niebo wskazuj wzwyż. Ta nauka, to karcenie, to przypominanie Bożych praw, to jest wskazywanie drogi wzwyż. Jeżeli nie będzie nauki, nie będzie karcenia, zwracania uwagi, ciągłego zawracania na dobrą drogę, to będzie nie wskazywanie drogi wzwyż, jest równoznacznie ze wskazaniem drogi na zatracenie. Drogi, której nie trzeba wskazywać. Drogę na zatracenie każdy zna i każdy nią idzie, jeśli nie szuka drogi wzwyż. Ja bym chciał dzisiaj przeczytać z Księgi Izajasza z 22 rozdziału. To jest ten rozdział, z którego fragmenty czytałem w niedzielę, ale jest tu kilka... Przeczytam, dziś mamy czas... Większy fragment Słowa Bożego, bo jest kilka takich zdań, poruszonych tematów, no, na które chciałbym zwrócić uwagę. Księga Izajasza, 22 rozdział. Wypowiedź o Dolinie Widzenia. Co się z Tobą dzieje, że cały wyszedłeś na dachy? Grodzie pełen krzyku, hałaśliwy, miasto wesołe. Twoi polegli nie padli od miecza, ani nie zginęli w walce. Wszyscy Twoi wodzowie razem pierzchli, bez łuku zostali wzięci w niewolę. Wszyscy Twoi, których ujęto, razem zostali wzięci w niewolę, chociaż daleko uciekli. Dlatego mówię, odwróćcie swój wzrok ode mnie, gdyż muszę gorzko płakać. Nie trudźcie się, aby mnie pocieszać z powodu zagłady córki mojego ludu. Gdyż dzień popłochu, zniszczenia i przerażenia przygotowuje Wszechmocny, Pan Zastępów. W dolinie widzenia burzą mury, a okrzyk bojowy dosięga góry. Elam wziął sajdak, Aram zaprzął konie do wozów, a Kir odsłonił tarcze. Twoje najpiękniejsze doliny pełne były wozów, a jeźdźcy ustawili się naprzeciw bramy. I zdjął ochronną zasłonę Judy, a ty spoglądałeś w owym dniu na zbroję leśnego pałacu i oglądaliście szczerby w murze grodu Dawida, a były liczne, i zbieraliście wody dolnej sadzawki i dokonywaliście oględzin domów w Jeruzalemie, burzyliście domy, aby umocnić mur, zrobiliście też zbiornik między dwoma murami na wodę starego stawu, a nie patrzyliście na tego, który go zrobił. I nie widzieliście tego, który go od dawna przygotował. A Wszechmocny, Pan Zastępów, nawoływał w owym dniu do płaczu i skargi, do wyrwania włosów i opasania się worem. A zamiast tego, oto wesele i radość, zabijanie bydła i zażynanie owiec, spożywanie mięsa i picie wina. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie wiem, ten szósty werset to tak mi pominął. Nie wiem, kto to jest Elam. Mogę się domyślać, Aram, Kir, do czego to się odnosi. Ale dopóki nie będę pewny, nie będę o tym mówił. Ale to są takie dwa tematy, na które można zwrócić uwagę. 12 i 13 werset mówi o tym, że w obliczu zagrożenia Pan Zastępów Wszechmocny nawołuje do płaczu, skargi, do wyrywania włosów i opasania się worem, a ludzie, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. To jest takie podejście ludzi wobec niebezpieczeństwa. Zamiast ratowania życia swojego, tak jak nakazuje Bóg, doszli do wniosku, że lepiej ten ostatni dzień życia poszaleć. Ale kiedy czytaliśmy wcześniej, 9 i 10 werset, na tym chciałbym się dzisiaj skupić najwięcej. I oglądaliście szczerby w murze grodu Dawida, a były liczne, i zbieraliście wody dolnej sadzawki. I dokonywaliście oględzin domów w Jeruzalemie, burzyliście domy, aby umocnić mur. Burzyli domy, aby umocnić mur. Co sądzicie o tym? Czy to dobra postawa mieszkańców tego miasta, czy nie? Burzyć domy po to, aby umocnić mur. Wiecie, przez pierwszy moment, ten moment to trwał kilka dni, bo jak czytam przez kilka dni to samo i rozważam, wydawało mi się, że to jest dobre. Ale to już jest krzyk rozpaczy. Wydawać by się mogło, że to jest poświęcenie. Zburzyć własny dom, żeby uzupełnić uszkodzenia murów miasta, w którym się mieszka. Ale to jest krzyk rozpaczy kogoś, kto całe życie swoje poświęcił na budowanie swojego domu, a nie dbał o mury miasta, nie dbał o to, co, od czego zależy jego bezpieczeństwo i życie. Jaki jest dziś nasz stan duchowy? Jak my możemy ocenić swoje postępowanie? Czy troszczymy się o mur? Ten mur w naszym życiu to społeczność z naszym Zbawicielem, Panem Jezusem. Czy zamiast budować swój dom, budujemy społeczność z Panem Jezusem? Czy może w tym murze są liczne I oglądaliście szczerby w murze grobu Dawida, a były liczne. Czy w naszym murze są liczne szczerby, a dom, nasz dom własny się ładnie buduje? Bo dopiero kiedy przychodzi zagrożenie, okazało się, że ten dom gotowi jesteśmy spisać na straty, aby tylko ratować życie, aby tylko zapewnić sobie bezpieczeństwo. To przypomina tą historię o pannach mądrych i głupich. To są te panny mądre, które dbały o ten mur, żeby nie było szczerb. A te głupie panny dbały o inne sprawy. I kiedy przyszło zagrożenie i chciały nabyć oleju do swoich lamp, one nie mówiły, że ich nie stać na ten olej, że nie mają pieniędzy, pożyczcie, musimy kupić. One pobiegły kupić, one miały za co kupić, tylko że właśnie leciały burzyć swój dom, aby umocnić te mury. Możemy stąd wyciągnąć naukę, aby nie troszczyć się za bardzo o swój dom, dopóki nie są zbudowane, pełne, bez przerw, ten mur ochronny, nasza społeczność z Bogiem, nasze życie duchowe, aby nie było dziurawe, aby nie było osłabione, dlatego że zamiast oddać czas Bogu, oddać czas na społeczność z Nim, wolimy budować swój dom. Każda nasza nieobecność z wyboru naszego na nabożeństwie to jest właśnie jedna szczerba w murze więcej, a jedna cegła w domu też więcej. Tylko w obliczu zagrożenia nie liczą się mury naszego domu, ale liczą się te mury obronne, te mury ochronne. Wtedy rzucamy wszystko, bo pali nam się pod nogami, bo nieszczęścia nam się zwalają na głowę i szukamy schronienia i pomocy za tym murem miasta. Szukamy nagle Pana Boga. Szukamy Zbawiciela. Dbajmy o to, aby każdego dnia ten mur był cały. Abyśmy każdego dnia oglądali ten mur i na bieżąco pilnowali, żeby byłby w dobrym stanie. Wtedy za takim murem przetrwamy każde zagrożenie. Za takim murem możemy budować swój dom, a będziemy mogli w nim mieszkać spokojnie i bezpiecznie. Każdego dnia wychodząc i naprawiając te mury, bo w naszym życiu przeciwnik nie śpi. To jego zadanie, aby nam burzyć ten mur, a zachęcać do budowy domu. Ale Bóg mówi inaczej. Najpierw szukajcie tego, co w górze. Najpierw budujcie społeczność ze mną, z Bogiem Ojcem, a później w spokoju możecie budować swoje życie, polegając na mnie. Tak mówi Pan. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Rzeczywiście czas jest krótki. I dobrze jest mieć tą świadomość, że tak naprawdę to ludzkość żyje już na pożyczonym czasie, że ten czas łaski wkrótce dobiegnie do końca. Ostatniej nocy miałem taki sen, opowiadałem go Marioli, ale ja wierzę też, że poprzez sny też Bóg potrafi przemawiać. I śniło mi się, że była taka rzeka, wielka rzeka i tą rzeką płynął statek. I na początku ten statek był bardzo daleko, ledwo widoczny. On cały czas płynął, ale wydawało się, że płynie bardzo pomału. I ten statek miał przypłynąć tam po ludzi, żeby ich stamtąd zabrać, bo zbliżało się jakieś niebezpieczeństwo. I ja o tym wiedziałem też i tak starałem się tych ludzi napominać, żeby się przygotowywali, bo ten statek przypłynie, żeby wszyscy wsiedli w swoim czasie. Ale ludzie patrząc na ten statek, wydawało im się, że on stoi w miejscu, że nie płynie, że gdzieś tam daleko jest. I rzeczywiście, takie było wrażenie, że gdzieś tam jest bardzo daleko jeszcze. Ale później w tym ostatnim takim okresie ten statek tak przybliżył, przyspieszył też, że w jednym momencie był już blisko i wtedy ludzie zaczęli szybko swoje sprawy załatwiać. Każdy chciał coś jeszcze załatwić i tak dalej i niewielu zdążyło wsiąść na ten statek. I to też mi się tak skojarzyło z przyjściem Pana, że również dzisiaj ludzie krzątają się, zabiegają, nie dbają o to, żeby się przygotować na spotkanie z Panem, na przyjście Pana. Mają tak wiele różnych spraw do załatwienia. Wydaje im się, że budują, ale tak naprawdę to oni burzą, a nie budują. Słyszeliśmy tutaj o budowaniu i tak myślę, że kiedyś, kiedy powstawała jakaś wioska, dawno, dawno temu, jakaś osada, jakieś miasto, to chyba, nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że zaczynano od murów, że na początku budowano mury, jakieś ogrodzenia, dopiero wewnątrz tam budowano jakieś chatki i tak dalej, bo gdyby robili odwrotnie, gdyby wybudowali chatki, a nie byłoby murów, wtedy wróg, niszczyciel, nieprzyjaciel mógłby najechać na taką osadę i spalić, zniszczyć. Zaczynali od murów. Dzisiaj człowiek zaczyna odwrotnie, zaczyna od domów, a nie dba o to, żeby mury były jednak stabilne. Kiedy czytamy Księgę Nehemiasza, to możemy sobie tam przeczytać, że kiedy Nehemiasz ze swoimi przyjaciółmi odbudowywali mur, to w jednej ręce trzymali kielnię, w drugiej trzymali broń, dlatego że ten nieprzyjaciel cały czas też starał się przeszkodzić w budowaniu tego muru, bo on wiedział, że jeśli mur będzie mocny, jeśli mur będzie stabilny, to wtedy będzie miał wielkie trudności, żeby tam wejść i dokonać jakichś zniszczeń. I to jest też taka dobra lekcja dla nas, że powinniśmy budować swoje życie przed Bogiem, ale jednocześnie też dbać o to, aby te mury były wszędzie szczelne, żeby nie było żadnych wyłomów, żeby tam po prostu nieprzyjaciel nie mógł się wślizgnąć, czy tam włożyć coś i dokonać jakiegoś zniszczenia. Rzeczywiście, tak jak śpiewaliśmy, słyszeliśmy, że Słowo Boże jest jasne, że Bóg tak wyraźnie i dzisiaj w naszych czasach jeszcze mówi do nas, napomina nas, zachęca też, czyni to wszystko dlatego, że kocha nas, miłuje nas, tak jak kochał naród izraelski, kiedy prowadził ich po pustyni, kiedy przechodzili przez różne próby też i doświadczenia, ale Bóg ich miłował i dlatego to wszystko było. Kiedy czytamy Księgi Mojżeszowe, może przeczytam dwa wersety z piątej Księgi Mojżeszowej. Dwa pierwsze wersety z ósmego rozdziału. Piąta Księga Mojżeszowa, ósmy rozdział, dwa pierwsze wersety. Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które ci dziś nadaję, abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom i wzięli je w posiadanie. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg twój prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. I widzimy tutaj takie to jedno słowo, starannie spełniajcie wszystkie przykazania. Starannie. Człowiek często wiele rzeczy czyni starannie, ale jeśli chodzi o wypełnianie Bożych przekazań, jeśli chodzi o przestrzeganie, to z tym już jest troszeczkę gorzej. Zresztą człowiek jest takim, można powiedzieć, skomplikowanym troszeczkę tworem. Kiedy czytamy Księgę Przypowieści, to możemy sobie tam przeczytać, że serce człowieka to jest taka jakby zagadka, że do końca trudno to wszystko rozszyfrować, bo tak naprawdę, bo tak też jest, no bo jakbyśmy nazwali człowieka, który na przykład przez całe życie oszczędza, odkłada pieniądze gdzieś tam na jakichś lokatach, na jakichś kontach, to wszystko składa, odmawia sobie wielu, wielu takich nawet i potrzebnych rzeczy, oszczędza to wszystko, a kiedy przychodzi kres życia, kiedy przychodzi jesień życia, kiedy już przychodzi ta starość, kiedy przychodzi choroba, to wszystkie te pieniądze, które wcześniej gdzieś tam odłożył, zaoszczędził, oddałby lekarzom nawet, aby tylko przedłużyć sobie życie o miesiąc, o dwa. Byśmy powiedzieli, że to jest nierozsądne, niepoważne, ale tak jednak człowiek czyni, że odkłada, oszczędza, później chciałby jeszcze miesiąc, dwa i wszystkie pieniądze, wszystkie oszczędności całego życia oddałby, żeby sobie przedłużyć życie. A my wiemy, gdzie warto inwestować, gdzie należy inwestować, w czym Bóg ma upodobanie. I Bóg też i poprzez swoje słowo nas do tego zachęca, byśmy wysyłali skarby do góry, tam nic ich nie może zniszczyć, tam nikt ich po prostu nie ukradnie, tam one są bezpiecznie i tam będzie zapłata, tam powinniśmy wysyłać te skarby. I naród izraelski był prowadzony przez pustynię, poprzez różne próby, doświadczenia. Bóg to wszystko czynił, aby zobaczyć, to znaczy może nie zobaczyć, bo Bóg wiedział, co w ich sercach jest. Bóg czynił to po prostu, aby pokazać im, jakie ich serca są, jakie są niestałe też. Raz dobrze wielbili Boga, drugim razem znowu sobie ulali jakiegoś cielca, byli bałwochwalcami. Bóg chciał im to wszystko pokazać, jakie ich serca są. I również, kiedy czytamy Słowo Boże, Bóg nam pokazuje. Bóg nam pokazuje, mi pokazuje, jakie jest moje serce, co należy jeszcze w tym sercu zmienić, co należy wyrzucić, jak należy oczyścić to serce. Duch Święty działa w naszym życiu też i prowadzi nas i wiemy, że to prowadzenie jest jasne, wyraźne. Można powiedzieć, no Izraelowi to było łatwiej, bo Bóg był z nimi, prowadził ich i wiedzieli dokładnie, dokąd iść, wiedzieli, dokąd iść w dzień, wiedzieli, dokąd iść w nocy, bo Bóg ich prowadził. Ale czy nas, bracia i siostry, Pan nie prowadzi? Nas też prowadzi. Każdego dnia jest z nami, pokazuje nam drogę, bo zresztą sam Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, jest to zapisane, to jest tak znany werset, że nawet nie trzeba go otwierać, w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, rzekł do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jest to jeden z takich bardziej znanych wersetów, w którym Pan Jezus mówi, że On jest drogą, On jest prawdą, On jest życiem. I czy może być coś mądrzejszego tu na tej ziemi, w tym życiu, co człowiek może zrobić, jak to, aby powierzyć swoje życie temu, który zna drogę, temu, który szedł tą drogą, który wie dokładnie, co może spotkać na tej drodze, zna wszystkie tajemnice, niespodzianki jakieś. My często, kiedy idziemy pierwszy raz drogą, to mogą się przydarzyć jakieś takie rzeczy, o których wcześniej nie myśleliśmy nawet, ale Pan Jezus zna drogę, bo On tą drogą szedł i najlepiej nas przeprowadzi. My o tym wiemy. Jest to dla nas przywilej, że możemy też kroczyć z Panem. Pan Jezus nie tylko wskazuje drogę, ale też na tej drodze udziela nam swojej rady, swojej pomocy. On chce nas prowadzić, uczy nas, jak mamy się na tej drodze zachowywać i też uczy nas, jak rozkładać nasze siły, bo może być tak, że jeśli ktoś źle rozłoży siły, to wtedy już pod koniec tych sił po prostu może zabraknąć, ale jeśli dobrze będą rozłożone, to wtedy nie ma takiej obawy, że gdzieś tam pod koniec tego biegu dostaniemy jakieś zadyszki. To jest wspaniałe, że wtedy, kiedy siły nas opuszczają, to Pan nas wzmacnia, Pan nas wspomaga, Pan nas wspiera, dodaje tych sił, dodaje otuchy i to jest wielki nasz przywilej. Mamy ten przywilej, żeby iść z Panem, żeby pielgrzymować przez to życie. On tak wiele nas uczy, tak wiele nam pokazuje w każdym dniu, tylko czy chcemy tego słuchać, czy mamy po prostu wiedzę na ten temat, a nie jest to przekładane na nasze życie. Jeśli tak jest, to naprawdę trzeba by było to wszystko zmienić, dlatego że błogosławieni są ci, którzy czytają, którzy słuchają, którzy przestrzegają, w których sercach Słowo Boże mieszka, a Pan we właściwym czasie też będzie zrobił z tego użytek. Dla Pana Boga to jest naprawdę wspaniałe, kiedy żyjemy w posłuszeństwie, kiedy żyjemy w bojaźni, kiedy z bojaźnią i drżeniem swoje zbawienie tutaj na tej ziemi sprawujemy. I to nie jest jakiś taki fakt, który trzeba zrozumieć, bo wiele rzeczy, czytając Słowo Boże, wiele rzeczy nie rozumiemy, ale jest to fakt, który trzeba uwierzyć i który trzeba po prostu wprowadzać w swoje życie. W każdym dniu tej naszej ziemskiej pielgrzymki powinniśmy chcieć i w posłuszeństwie kroczyć za tym, który powiedział: ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Niech nam Pan Bóg w tym błogosławi. Amen.
A Pan Bogu niech będzie. Się dużo mówiono było o budowie, budowaniu, żeby dobrze budować. Ja musiałem tylko przypomnieć, to już dawno było czytane to słowo, też było mówione, przypominane z księgi Nehemiasza, z 2 rozdziału, 17 wiersz. Natomiast obecnie rzekłem do nich: wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest spustoszone, a jego bramy spalone ogniem. Nurze, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. Takie słowa Nehemiasz wypowiada do ludu, którzy oglądają, patrzą się na niedolę Jeruzalemu, że wszystko spustoszone jest, jego bramy spalone ogniem i nic nie robili, tylko oglądali to. Nic nie pobudzali do tego, aby jakoś to odbudować, żeby to jakoś wzmocnić, żeby to poprawić. Nic, tylko po prostu oglądają, patrzą się i nic nie robią. A Nehemiasz tak do nich powiedział i mówi: nurze, odbudujmy mur Jeruzalemu, byśmy już nie byli pohańbieni. I zaczęła się wtedy praca, znamy dalej tą historię. Jak wspomniał, w jednej ręce miecz, w drugiej ręce kielnia. Trzeba być gotowym, trzeba być czujnym w tej budowie, bo byli też wrogowie. Ale przedtem nie było tego hasła, nie było takiego pobudzenia ich do tej budowy. Dopiero znalazł się Nehemiasz, który kierowany przez Boga, że dał takie hasło, taką zachętę, żeby odbudowywać. I tak sobie, kiedy czytałem to, nieraz można patrzeć się na czyjąś niedolę i oglądać. Może jeszcze mieć w tym jakąś satysfakcję, że coś, w końcu coś mu się tam przytrafiło. Można oglądać, można się z tego jeszcze w jakimś stopniu cieszyć. I nic nie robimy. Ale w takich sytuacjach, czy to jest człowiek niewierzący, coś to mu się stało, czy człowiek wierzący? Kiedy widzimy właśnie niedolę, czy wierzącego, czy niewierzącego, to nie możemy być obojętni, ale musimy się wziąć za tą budowlę, odbudować to, pomóc się odnaleźć, pomóc się podnieść, aby ta społeczność z Bogiem, czy to, co się przytrafiło, żeby Bóg to pobłogosławił, zabrał, a myśmy byli tą pomocą do tej budowy. Tak samo nieraz jest, może być w zborze, może być. Coś się dzieje w zborze, coś zbór przechodzi, jakieś może trudności, a człowiek, ten członek może zboru, tak powiem, nic nie będzie, będzie to jakoś, nic się nie robi. Zamiast się wziąć za odbudowę, zamiast się wziąć do tego, aby jakoś to podźwignąć, być tą pomocą, aby Bóg pobłogosławił, żeby to, co się zdarzyło, żeby coś zostało przez Boga zabrane, pobłogosławione. I tak w wielu przypadkach możemy stać obojętni, przypatrywać się czyjejś niedoli i nic nie robimy. Też może być w naszym życiu duchowym. To jest coś, w czymś upadliśmy i sobie myślimy, a to jeszcze nie jest takie może złe, jeszcze jakoś sobie dam radę, nic nie robię, tylko może czekam na coś. Może nie ma tej zachęty przez kogoś, ale myślę, że jest ktoś, kto daje tą zachętę, jest ktoś, kto mówi, noże, odbudujmy. Noże, odbuduj tą społeczność z Bogiem, odbuduj to, co w tobie zostało zburzone. To jest właśnie Duch Święty, który mówi do nas. Kiedy są próby doświadczenia, kiedy upadamy, to jest ktoś, kto chce nas podnieść, jest ktoś, kto chce nam dopomóc odbudować społeczność z Bogiem. To jest Duch Święty. Naprawdę, kiedy zaczyna się budować, też mówione było, że budować dobrze. Nie tylko tak, byle jak, a za jakiś czas to się rozpadnie. Ta budowla musi być mocno spojona dobrym materiałem. I nasze życie codzienne jest takie, że budujemy. Że jest Duch Święty, który nas zachęca do budowy. Że zachęca nas do społeczności z Bogiem, zachęca nas do tego, abyśmy dobrze budowali i te dobre rzeczy od Niego brali. I to takie jest dla mnie osobiście, jest takie napomnienie do mojego życia osobistego, do budowania z Bogiem. A nie tylko mojego osobistego. Jeżeli moje osobiste życie jest budowane dobrze z Bogiem, to i będę mógł dopomóc budować innym. Że będę tą zachętą, będę tym, który będzie podnosił też w jakiś sposób i zachęca do tej budowy dobrej przez moc Ducha Świętego. Jest też takie słowo zapisane, trochę takie, powiem, no może nie straszne, ale takie no bardzo dobitne. To jest zapisane w Księdze Jeremiasza. Księga Jeremiasza, rozdział 48, 10 wiersz. Księga Jeremiasza, 48, rozdział 10 wiersz. Przeklęty, kto wyknuje dzieło Pana niedbale. Tu też chodzi o budowanie. Ile człowiek buduje z Bogiem swoje życie duchowe tak o sobie, byle jak. To jest w pewnym sensie, to jest jakieś dzieło, które wykonujemy. Bóg przez nas wykonuje swoje dzieło. I kto niedbale wykonuje, kto buduje, tak powiem, trochę dla Boga, trochę dla siebie i dla świata, to jest budowla, która buduje się niedbale. To jest dzieło wykonywane niedbale. I Słowo Boże mówi na to przeklęty, kto niedbale, kto wykonuje dzieło Pana niedbale. To, bracia i siostry, naprawdę warto się zastanowić, jak budujemy. Czy budujemy tak, aby z dnia na dzień, aby tak jakoś pokleić, żeby się nie rozpadło? Czy budujemy to dbale? Budujemy tak naprawdę z serca, że to kiedyś się ostoi. I że mimo przyjdą próby doświadczenia, te nasze dzieło się ostoi. Bo budujemy dbale, budujemy dobrze, budujemy z Panem Bogiem, budujemy z tym, który nas nawołuje przez Ducha Świętego, żeby dobrze budować. Te dzieło Boże wykonywać dbale, dobrze. I to właśnie te słowa Księgi Nehemiasza, żebyśmy budowali i w domu, i w zborze, się budowali w pracy, gdziekolwiek się znajdujemy. Byśmy byli tą zachętą do budowy, byśmy byli tymi, którzy zachęcają innych, którzy jeszcze nie znają Boga, aby być tym przykładem, być wzorem, bo to jest jakieś dzieło, które Bóg przez nas buduje. Przez te nasze chodzenie z Bogiem tak szczerze, kiedy chodzimy w bojaźni Bożej, kiedy jesteśmy w pracy na przykład, czy w szkołach młodzież, czy w domu, to przez nasze takie życie szczere z Bogiem, to przez nasze życie inni widzą i też coś myślą. Takie kiedyś niedawno się do nas przyjął taki nowy pracownik. Ja kiedyś schodziłem z nocki, on przychodził na dzień i już tam, no mówię cześć i mówię do niego, on mówi do mnie, no do zobaczenia jutro. On mówi, no, jeśli Pan Bóg pozwoli, do zobaczenia jutro. On mówi, słucham. On mówi, no jak Pan Bóg pozwoli, to zobaczymy się jutro. Aha. No i na drugi dzień jestem w pracy, rano idziemy tam na obchód i tak troszeczkę deszcz zaczął padać. No i mówię, taka troszeczkę pogoda jest, żeby na dworze pracować, to tego nie bardzo. I tam mówię, że tam no zapowiadałem to niby taką pogodę, taka raz tak, że deszcz. No mówię, no ale mówi, i tak wszystko od Boga zależy, mówi do mnie. W sumie tak faktycznie mówię, wszystko od Boga zależy. I mi się zdaje, że nasza relacja z ludźmi niewierzącymi, naszymi współpracownikami na przykład, kiedy coś wspominamy o Bogu w naszych rozmowach, to oni to też zapamiętują. Oni już zaczynają myśleć, że faktycznie innymi ludźmi jesteśmy. Ale to musi być te pragnienie życia z Bogiem. To musi też być, tak powiem, świadczenie o Bogu innym. To trzeba też tej odwagi, nieraz to mówię, sam do siebie też mówię, że brak mi tej odwagi nieraz powiedzieć o Bogu. Sobie pomyślę, co On pomyśli, co mi powie, jakie pytania zaraz będą. Taka jakaś obawa się pojawia. Ale kiedy człowiek zaczyna coś mówić o Bogu, to jest jakiś efekt później, jest jakiś owoc. Może nie od razu, ale po pewnym czasie na pewno będzie. I to jest właśnie, bracia i siostry, to budowanie z Bogiem, tak szczerze. Kiedy chodzimy szczerze z Bogiem, to nasze życie będzie dla innych też błogosławieństwem. Też będzie myśleniem, że jednak jest inny człowiekiem jest i naprawdę służy Bogu żywemu, tak jak mówi. Naprawdę dzisiaj Słowo Boże, jak z początku czytałem właśnie, jasne Słowo Boże do nas dzisiaj mówi. Bóg do nas mówi, tak szczególnie naprawdę, o budowaniu. Być zachętą. Nie być obojętnym na drugiego człowieka. Nie patrzeć się na niedolę drugiego człowieka, a może jeszcze i się tam w jakimś stopniu może zadowalać, że to mu się stało. Bo taki by może był mądry. Nie można tak postępować. Nasze sumienie, nasze serca muszą być czułe na niedolę drugich. Ja dziękuję Bogu za dzisiejsze słowo, które mi dzisiaj napomniało, że ja mam być czuły. I nie mogę być obojętnym na niedolę drugiego człowieka. Jeżeli Bóg będzie uczył, będzie dopomagał, aby serce było nasze wypełnione tym czułym sumieniem, czułem serce na drugich. I chwała Bogu niech będzie za to, że Bóg dzisiaj do nas przemawia. Ja tak, kiedy te książki czytam teraz, bo taka jest książka, takie trzy tomy są, taka trylogia, można powiedzieć, to naprawdę w moim sercu coraz bardziej się taka pojawia, taka wdzięczność Bogu za to, że mamy pokój w kraju. Naprawdę, zobaczcie, siostro, jest ważne, że mamy pokój w kraju. Że nie mamy prześladowań, że możemy się zgromadzać bez żadnych przeszkód. Bo czytając te książki, naprawdę, co ludzie przechodzili, jeszcze przechodzą. To jest naprawdę, to jest coś, co nie do opisania. Naprawdę dziękuję też za to Bogu, że mamy spokój naszym w kraju, że możemy tu zgromadzać się naprawdę bez przeszkód i słuchać tego jasnego Słowa Bożego, które nas uczy, jak mamy żyć, jak mamy postępować, że mamy chodzić szczerze z Bogiem i że mamy budować na Nim. Kiedy będziemy na Nim budować, to nasze życie, relacja będzie z Bogiem, naprawdę będzie taka wspaniała relacja z Bogiem i w domach, w pracy i w zborze. Amen.